Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i lekarze rezydenci podpisali porozumienie. Przewiduje ono m.in. podwyżki dla rezydentów, wzrost nakładów na zdrowie do 6% PKB w 2024 roku i zobowiązanie do dalszego dialogu z zawodami medycznymi. Premier Mateusz Morawiecki na specjalnej konferencji prasowej podkreślał, że służba zdrowia jest dla jego rządu absolutnym priorytetem. Akcentował, że cieszy go to porozumienie. Szef rządu wskazał też, że obie strony kierowały się dobrem pacjenta.
Bo to jest dla dobra pacjentów, dla dobra obywateli, dla dobra wszystkich naszych obywateli. To jest dla mnie, to jest dla naszego rządu sprawa najwyższej wagi i bardzo się cieszę, że tak też rozumieli proces dyskusji trudnych, czasami żmudnych, proces dochodzenia do kompromisu właśnie rezydenci, lekarze specjaliści w procesie, który udało nam się uzgodnić, bo tak trzeba powiedzieć.
To jest bardzo ważny dzień, mówił na wspólnej konferencji z premierem szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski.
To jest bardzo ważny dzień dla pacjentów, to jest bardzo ważny dzień dla kolegów, to jest bardzo ważny dzień dla Polaków, dlatego że te niepokoje, które trwały przez dłuższy czas, zostały dzisiaj chyba wygaszone poprzez podpisanie tego porozumienia. Tak jak powiedział pan premier, zdrowie i ochrona zdrowia jest priorytetem. Z tego powodu przyspieszamy nakłady na ochronę zdrowia. W tym roku, 2018, to będzie dodatkowe 2 miliardy 160 milionów. Te pieniądze będą przeznaczone na działania, które poprawią komfort, poprawią bezpieczeństwo, poprawią sytuację pacjenta.
Minister Łukasz Szumowski dodał, że dzięki porozumieniu do 2024 roku do systemu ochrony zdrowia trafi dodatkowe 16 miliardów złotych. Jarosław Biliński, wiceszef porozumienia rezydentów OZZL, podkreślił na wcześniejszej konferencji, że udało się zmienić mentalność obywateli i polityków. Pierwszy raz od dawna czujemy klimat prawdziwej i rzetelnej reformy zdrowia, zaznaczył. Lekarze protestowali od 2 października. Początkowo prowadzili protest głodowy, z czasem zaczęli wypowiadać klauzulę opt-out, umowę, na mocy której lekarze zgadzają się na wydłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowa. Sejm przyjął projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Celem rządowej propozycji jest wdrożenie unijnych przepisów, które przewidują wprowadzenie specjalnego rejestru. Ustawa ma zwiększyć bezpieczeństwo ludzi i środowiska przed GMO oraz ograniczyć uprawę modyfikowanych roślin. Jednak w ocenie części posłów i organizacji ekologicznych rozwiązania są niewystarczające. Za ustawą głosowało 230 posłów, przeciw było 190, a jeden wstrzymał się od głosu. Klub Kukiz15 zgłaszał poprawki do rządowego projektu, tak aby prowadzenie upraw GMO było absolutnie niemożliwe. Poseł Jarosław Sachajko uważa, że obecna ustawa jest dziurawa.
Nie ma zgody na to, żeby przyjmować dalej dziurawą ustawę, jeżeli uważamy, że należy zabronić upraw GMO, to powiedzmy to wprost i w każdym artykule zabrońmy tego. Niestety wiele poprawek, które zgłaszaliśmy, zostało odrzuconych.
Przed głosowaniem nad całością projektu ustawy głos zabrał także profesor Jan Szyszko, były minister środowiska.
Czy prawdą jest, że w tej chwili, żeby wysiać takie nasiona, trzeba mieć zgodę ministra? Następnie, czy prawdą jest, że aby minister wyraził zgodę, trzeba mieć zgodę wszystkich sąsiadów promienia 30 kilometrów? I czy prawdą jest, że również trzeba zachować bezpieczeństwo środowiska, czyli że ten produkt nie ma negatywnego wpływu na organizmy pożyteczne?
Nowelizowana ustawa wobec naruszających przepisy przewiduje grzywny i kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 12 lat. Trwa wizyta przewodniczącego Senatu Hiszpanii Pio García Escudero Marqueza w Polsce. Celem wizyty hiszpańskiego polityka jest pogłębienie relacji dwustronnych między Polską i Hiszpanią. W Warszawie spotkał się on już m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkami Senatu i Sejmu. Rozmowy dotyczyły współpracy parlamentarnej, kwestii gospodarczych, naukowych i turystycznych. Jak informował na konferencji szef Wyższej Izby Polskiego Parlamentu, Parlamentu, Stanisław Karczewski, Senaty Polski i Hiszpanii postanowiły dołączyć do Parlamentarnego Forum Polsko-Hiszpańskiego.
Zgodziliśmy się wspólnie na to, żeby dołączyć również naszymi izbami, Senatem Polskim i Senatem Hiszpańskim do forum polsko-hiszpańskiego, które już od wielu lat jest i funkcjonuje i chcemy stworzyć razem, wspólnie tymi czterema izbami dobry tandem w Europie, wzmacniający Europę, wzmacniający Hiszpanię i Polskę w Europie.
Przewodniczący Pio Garcia Escudero Marquez podkreślił z kolei, że bliższa współpraca powinna przynieść korzyści nie tylko dla Polski i Hiszpanii, ale i całej Europy. Wizyta przewodniczącego hiszpańskiego Senatu w Polsce zakończy się w piątek. Wraz z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim odwiedzi on Kraków oraz niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, gdzie politycy złożą wiązanki i zapalą znicze. W tym roku planowane są jeszcze 13 konsultacje międzyrządowe i 6 forum parlamentarne w Hiszpanii. Zagraniczne sieci handlowe w Polsce chcą wydłużyć czas pracy swoich pracowników w dni poprzedzające wolną niedzielę. Ma to być kolejny sposób na nadrobienie ewentualnych strat po wejściu w życie ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Przepisy mają obowiązywać od marca. Jeden z dzienników podał w czwartek, że pracownicy części sklepów mieliby pracować w piątki i soboty do godziny 23 lub nawet do północy. Wcześniej pojawiły się informacje, że pracownicy handlu po wolnej niedzieli mieliby przychodzić do pracy wcześniej rano w poniedziałek. Widać, że pomysłowość zagranicznego kapitału, który w Polsce zarabia dość duże pieniądze kosztem pracowników, nie ma granic, stwierdza poseł PiS-u Jan Mosiński.
Czas pracy jest ściśle określony w regulaminach pracy w poszczególnych zakładach pracy, a takim zakładem pracy jest, powiedzmy, no, duża sieć handlowa i wymaga zgody strony społecznej. Jeżeli związki zawodowe się na to zgodzą, no to zgodzą się w imieniu pracowników. Jeżeli się nie zgodzą, to te zmiany nie wejdą w życie. Natomiast tam, gdzie te zmiany będą przebiegać w sposób łamiący ustawę, są w tym akcie prawnym przewidziane konsekwencje i to będzie egzekwowane. Natomiast jeżeli trzeba będzie zmodyfikować tę ustawę, czy wnieść jakieś poprawki, to myślę, że jesteśmy na tyle mobilni, że będziemy tą ustawę zmieniać tak, aby ewentualnie ograniczyć te, no, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, oszustwa ze strony kapitału niemieckiego, portugalskiego, francuskiego i tak dalej.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę 30 stycznia. Zgodnie z nią od 1 marca bieżącego roku będą dwie niedziele handlowe w miesiącu, pierwsza i ostatnia. W 2019 roku tylko jedna w miesiącu, a od roku 2020 ma obowiązywać zakaz handlu we wszystkie niedziele, za wyjątkiem 7 w roku. Za złamanie zakazu handlu w niedzielę przewidziano karę grzywny w wysokości od 1000 do nawet 100 tysięcy złotych, a przy uporczywym łamaniu zakazu karę ograniczenia wolności. Ustawa przewiduje katalog wyłączeń spod tego zakazu. Już po raz 6 ruszyła akcja Wyślij pączka do Afryki. Celem organizowanej przez Fundację Kapucyni i Misję Zbiórki jest pomoc dla głodujących dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie. W ramach akcji można kupić wirtualnego pączka, korzystając ze strony internetowej www.paczek.kapucyni.pl. Datek dotrze do misjonarzy i ich podopiecznych. Prawdziwe pączki będzie można też zakupić w szkołach czy parafiach, w których działają wolontariusze współpracujący z Fundacją Kapucyni i Misję. Organizatorzy akcji przypominają, że równowartość jednego pączka, czyli 2 złote, to koszt wyżywienia afrykańskiego dziecka przez 2 dni. Brat Jerzy Steliga, prezes Fundacji Kapucyni i Misję, mówi, że w tym roku planowana jest realizacja 13 projektów na kwotę 525 tysięcy złotych.
Są to różnorakie projekty socjalne, edukacyjne, zdrowotne, a także kultu religijnego. Wiele dzieci to sieroty, dlatego projekt dożywiania dzieci w szkołach, również opłata czesnego w szkołach, budowa szkół, budowa przedszkola, także ośrodki pomocy socjalnej dla ubogich ludzi. Tam płacą bracia za pobyt w szpitalu, czy leki, wydają żywność. To są bardzo ważne projekty i bardzo potrzebne. Również w tym roku chcemy pomóc zoperować 5 osób niepełnosprawnych ruchowo.
Choć głównym dniem akcji był Tłusty Czwartek, to można się w nią angażować przez cały Wielki Post, aż do Wielkanocy. W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 413 tysięcy złotych. Dzięki temu, jak informują organizatorzy, kilkaset osieroconych dzieci w RPA dostało ciepły posiłek w szkole i uczyło się w godnych warunkach. W Republice Środkowoafrykańskiej i w Czadzie pracuje 11 polskich misjonarzy i kapucynów. Temperatura sporu z Brukselą na temat praworządności jest obniżona, powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz po spotkaniu z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Obecnie nie należy się spodziewać, by w najbliższym czasie doszło do głosowania Rady Unii Europejskiej w sprawie Polski, dodał. Szef polskiej dyplomacji zaznaczył podczas spotkania z dziennikarzami w Brukseli, że polski rząd ustosunkuje się do zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w przewidywanym terminie.
Mamy do 20 marca możliwość ustosunkowania się i planujemy się do tego w terminie ustosunkować, do tego też wyjaśnić państwom członkowskim i ekspertom, ci, którzy rozumieją funkcjonowanie systemu, które zalecenia są konieczne, które są zagrożeniem dla funkcjonowania prawa, które są właściwe i właśnie też jest przed nami, przekonać do naszego systemu, ustosunkować się do tych założeń, do tego wniosku komisji i pokazać, jak to naprawdę funkcjonuje, bo naszym zdaniem ten system jest zgodny z prawem i takie systemy funkcjonują w innych państwach członkowskich, tylko jest kwestia z przekazaniem tej wiedzy, no ale też nie wykluczam pewnych modyfikacji, jeżeli one będą uzasadnione i jeżeli władze w Polsce, parlament, który przyjmuje uchwały, no uzna te zastrzeżenia za zasadne.
Minister poinformował też, że w trakcie spotkania z wiceszefem Komisji Europejskiej zaprosił go do Warszawy, aby spotkał się m.in. z prezes Trybunału Konstytucyjnego. Podczas spotkania z unijną komisarz do spraw sprawiedliwości szef MSZ przekazał z kolei, że Polska sprzeciwia się pomysłowi wiązania dostępu do środków unijnych z funkcjonowaniem niezawisłych sądów. Komisja Europejska, uruchamiając w grudniu ubiegłego roku artykuł 7 unijnego traktatu, przyjęła zalecenia, w których wskazała, jakie działania muszą podjąć polskie władze, aby odpowiedzieć na jej zastrzeżenia. Komisja Europejska dała Polsce 3 miesiące na wprowadzenie rekomendacji. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.